Ron wyjął swoje omnikulary i zaczął je testować, patrząc na tłum po drugiej stronie stadionu. Niesamowite, powiedział, kręcąc gałką z boku lornetki. Mogę sprawić, że ten wapniak na dole znowu podłubię sobie w nosie. I znowu. I jeszcze raz. Tymczasem Hermiona studiowała gorliwie program oprawiony w aksamit i ozdobiony misternymi zakładkami. Mecz poprzedzi występ maskotek obu drużyn, przeczytała na głos. O, na to zawsze warto popatrzeć, powiedział pan Weasley. Reprezentacje narodowe przywożą ze sobą różne typowe dla swoich krajów stworzenia. Będzie co oglądać. Przez następne pół godziny loża stopniowo się zapełniała. Pan Weasley wciąż ściskał dłonie różnym czarodziejom, którzy najwidoczniej byli bardzo ważnymi osobistościami. Percy zrywał się na nogi tak często, że wyglądało, jakby próbował usiedzieć na jeżu. Kiedy przybył Korneliusz Knott, sam minister magii, Percy ukłonił się tak nisko, że spadły mu okulary i roztrzaskały się na drobne kawałki. Bardzo zakłopotany naprawił je za pomocą różdżki i odtąd już nie wstawał z fotela, rzucając pełne zazdrości spojrzenia na Harego, z którym Korneliusz Knott przywitał się jak ze starym znajomym. Bo rzeczywiście, już kiedyś się spotkali. Knott uściskał Haremu rękę po ojcowsku, zapytał jak się miewa i przedstawił go czarodziejom siedzącym obok niego. Harry Potter, no wie pan... Oznajmił głośno bułgarskiemu ministrowi, odzianemu we wspaniałe szaty z czarnego aksamitu przetykanego złotymi nićmi, który sprawiał wrażenie, jakby nie rozumiał ani słowa po angielsku. Harry Potter. Przecież na pewno pan wie, kim on jest. To ten chłopiec, który przeżył atak. Sam wiesz kogo. Na pewno pan o nim słyszał. Bułgarski czarodziej spostrzegł bliznę na czole Harego i zaczął coś gwałtownie bełkotać, wskazując na nią palcem.
Wiedziałem, że tak będzie, powiedział z westchnieniem Knott do Harego. Nie jestem mocny w językach. Do tego jest mi potrzebny Bertie Crouch. A, widzę, że jego domowy skrzat zajął mu miejsce. Chytre posunięcie. Te bułgarskie prostaki powpychały się na najlepsze miejsca. Aha, jest i Lucjusz.
Harry, Ron i Hermiona szybko się obrócili. Wzdłuż drugiego rzędu, ku trzem wolnym miejscom, tuż za panem Weasleyem, zmierzali dawni właściciele z Gretka. Lucjusz Malfoy, jego syn Draco i kobieta, którą Harry uznał za matkę Drakona. Harry i Draco Malfoy byli wrogami już od pierwszej podróży do Hogwartu. Draco, blady chłopiec o szczupłej twarzy i niezwykle jasnych włosach, bardzo przypominał swojego ojca. Jego matka też była blondynką, wysoka i smukła. Mogłaby uchodzić za piękność, gdyby nie jej mina. Pani Malfoy marszczyła się, jakby ją nękał jakiś przykry zapach.
A, Knott! Powiedział pan Malfoy, wyciągając do niego rękę. Jak się masz? Chyba jeszcze nie poznałeś mojej żony Narcyzy i mojego syna Drakona.
Bardzo mi przyjemnie, powiedział Knott z uśmiechem, kłaniając się pani Malfoy. Pozwól, że przedstawię ci pana Obalonski, pana, no, bułgarskiego ministra magii. Zresztą on i tak nie rozumie ani słowa z tego, co mówię. No i jest tu także... Ale pewnie znasz Artura Weasleya, co?
Atmosfera się zagęściła. Pan Weasley i pan Malfoy spojrzeli na siebie, a Harry przypomniał sobie żywo ich ostatnie spotkanie twarzą w twarz. Było to w księgarni Esy i Floresy, gdzie obaj panowie się pobili. Zimne spojrzenie szarych oczu pana Malfoya omiotło pana Weasleya i natychmiast powędrowało dalej po pierwszym rzędzie, w którym siedział.
Wielkie nieba, Arturze, powiedział cicho. Co takiego musiałeś sprzedać, żeby wykupić miejsca w loży honorowej? Bo za swój dom chyba byś tyle nie dostał.
Arturze,
— rzekł Knot, który tego nie dosłyszał. — Lucjusz właśnie przekazał niezwykle szczodrobliwą dotację na szpital świętego Munga, w którym leczy się magiczne choroby i zranienia. Jest tutaj jako mój gość. — O, jak miło to słyszeć — odpowiedział pan Weasley z bardzo wymuszonym uśmiechem. Oczy pana Malfoya spoczyły na Hermionie, która lekko się zarumieniła, ale dzielnie wytrzymała spojrzenie. Harry dobrze wiedział, dlaczego usta pana Malfoya skrzywiły się nieznacznie. Malfoyowie szczycili się tym, że od wielu pokoleń są czystej krwi czarodziejami, co w ich przypadku oznaczało, że każdą osobę mugolskiego pochodzenia, a taką była Hermiona, uważali za coś gorszego. W obecności ministra magii pan Malfoy nie śmiał jednak rzucić żadnej kąśliwej uwagi na ten temat. Skinął lekceważąco głową panu Weasleyowi i ruszył dalej ku trzem wolnym miejscom. Draco obrzucił Harry'ego, Rona i Hermione pogardliwym spojrzeniem i usiadł między swoimi rodzicami. — Oślizgłe gady! — mruknął Ron, kiedy wszyscy troje odwrócili się z powrotem w stronę boiska. W chwilę potem do loży wtargnął Ludo Bagman. — Wszyscy gotowi? — zapytał. Jego okrągła twarz błyszczała jak wielki, podniecony ser edamski. — Panie ministrze, możemy zaczynać? — Jeśli ty jesteś gotowy, Ludo, to możemy — odrzekł uprzejmie Knot. Ludo wyciągnął różdżkę, wycelował ją we własne gardło i powiedział: Sonorus! Jego głos potoczył się głośnym echem po stadionie, zagłuszając radosny ryk tłumu. Panie i panowie, witajcie! Witajcie na finałowym meczu 422 Mistrzostw Świata w Quidditchu!